pomysł na film, który nie wiedziałem, że będzie filmem, po pierwsze, po drugie, że się będzie nazywał Volta, miałem gdzieś tak z 10 lat temu, po przeczytaniu pewnego amerykańskiego kryminału. Tam nie ma nic wspólnego z akcją mojego filmu, natomiast pewnego rodzaju sposób myślenia bohatera zainspirował mnie do tego, żebym coś napisał samemu. I nie wiedziałem jak to ugryźć, to tak leżało, aż musiałem się skoncentrować i przysiąść fałdów i przez rok mniej więcej pisałem scenariusz. Pisanie to jest przepisywanie i póki nie widzimy tego na ekranie, to co aktorzy wypowiadają, to właściwie nie wiadomo, czy on już jest skończony, czy nie ten scenariusz. To był bardzo długi proces, w przeciwieństwie na przykład do pisania Ambasady, gdzie był bardzo błyskawiczny proces od pomysłu do realizacji. No, coraz trudniej robi się filmy, bo to kosztuje i budżety są skromne. To przy okazji, jak już mówię, że będę kręcił jeden film, to chciałem nakręcić 5 filmów, bo tam są jakby 4 epoki czasowe plus współczesność, bo ona jest, historia jest zawieszona od XIV wieku do dzisiejszego dnia w Lublinie. Akcja dzieje się w 2017 na 700-lecie miasta. Mam średniowiecze, mam renesans, czas wojen napoleońskich i 30 lata wojny domowej Hiszpanii, więc 4 różne filmy w jednym filmie, więc 5 filmów, no bo współczesny. I to chyba najbardziej mnie dopingowało, żeby to pisać i żeby wstawać rano i kręcić.
Czy szukasz tego, co łączy w myśleniu ludzi na przestrzeni dziejów, czy wręcz przeciwnie, to się bardzo zmienia i chcesz to zarejestrować?
Łączy te epoki, historia pewnego przedmiotu, który się zawieruszył w historii i wypłynął właśnie dzisiaj w Lublinie, odkryty w ścianie jednej z montowanych kamienic. To jest jakby, nic to nie jest aż tak oryginalne, ponieważ w Lublinie wszystko się teraz remontuje i buduje i to bardzo to miasto robi dobrze. Natomiast przy okazji, przechodząc przez te epoki, chcę, one są, te scenki są i zabawne, trochę dramatyczne, trochę zabawne, ale w każdym razie chciałbym powiedzieć coś widzowi, czego samemu się dowiedziałem, dokumentując ten film, bo pewne rzeczy, nie będę teraz chyba zdradzał szczegółów, ale o pewnych rzeczach nie wiemy z historii i za pomocą takich krótkich, no powiem jedną rzecz, że na przykład król Walezy uciekał z Polski, w 574 bodajże, to zabrał ze sobą widelce, bo tego jeszcze nie znali we Francji. Widelce przywiozła Bona do Polski, a oni nie znali, więc przy okazji chciał ten wynalazek rozpowszechnić. Także może to jest mało znany fakt. Oprócz widelców jeszcze też podobał mu się wynalazek wychodków, bo oni tego nie znali we Francji. Takich dobudowanych, drewnianych budek do zamku, które się potem obcinały jakby już pełne i następne. Więc nie było tak źle w tym naszym renesansie, dzięki pewnie mariażowi z włoską księżniczką. Także takie rzeczy też, takie rodzynki wyciągam, żeby pokazać widzowi coś, co mnie zainteresowało. Ja się czuję widzem. Mnie to interesuje, mnie takie rzeczy interesują. Paradoksy w historii, co by było, gdyby Kolumb prosił o wsparcie przede wszystkim królów katolickich, jak do nich się zwrócił, do Ferdynanda i Izabeli przed swoją pierwszą podróżą, jak jeszcze wtedy nie wiem, do Indii. No ale akurat oni toczyli wojnę o rekonkwistę, czy odbijali terytorium Hiszpanii od Maurom, arabskim plemionom, które przez długi czas okupowały, czy tam były na terytorium Hiszpanii. Została tylko mała Grenada i Ferdynand i Izabela odpowiedzieli Kolumbowi, że nie ma na to pieniędzy, mają kampanię bardzo kosztowną, więc no niestety. No i on wsiadł na konia i ruszył w drogę do Ludwika XI, króla Francji. Może, a nuż tam się coś znajdzie. No nie było innych źródeł finansowania takich rzeczy. Ale tak się złożyło przypadkowo, że w Hiszpanii oblegający Grenadę, rządził Grenadą i był dowódcą tych Hiszpanów. Był bardzo, no taki można powiedzieć, renesansowy, bo to było wcześniej, ale o szerokim umysłowości. Król Grenady się nazywał Boabdil, który jednak żal mu było. Wyobraźcie sobie, co się stanie, jak te wojska hiszpańskie wejdą do Alhambry i co z tego pięknego, z tych koronek misternych, marmurowych zostanie, więc poddał miasto bez walki. W związku z tym cała ta kasa zgromadzona na kampanię nagle się uwolniła i królowie katolicy wysłali umyślnego, żeby zawrócić Kolumba z drogi do Francji. No i tak i dlatego pojechał Kolumb z, nie wiem, chyba z Kadyksu czy z Barcelony, już nie pamiętam, wyruszył, a nie na przykład z Bordeaux. Więc taka mała rzecz, a zmienia cały... Kto inny by czerpał korzyści z odkrytych ziem? A tak to się stało, to domeną Hiszpanii. To stało się imperium przez jakiś czas to było największe imperium na ziemi. Dzięki tym właśnie podróżom.
Czy miejsce cię inspiruje? Czy na przykład scenariusz, który powstawał przez 10 lat, przecież nie był 10 lat temu, kiedy zacząłeś myśleć o filmie umiejscowiony w Lublinie. Czy zmiany, które zachodzą w scenariuszu, są pod wpływem miasta? Jak inspiruje cię przestrzeń, w której się znajdujesz?
Oczywiście to inspiruje i mało tego, pewne fakty, również ekonomiczne, powodują, że ja napisałem to początkowo na Trójmiasto. To, co jest Lublinem, Nałęczowym i Kazimierzem, to tam było Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Ale jak już było jasne, że są pieniądze, że miastu zależy, Lublinowi zależy na filmie na swoje 700-lecie, to pomyślałem, że to jest bardzo dobra okoliczność opatrznościowa, gdyż to miasto, które kiedyś było przecież w koronie historycznie, w centrum Polski leżało, było taką bramą ze wschodu na zachód czy odwrotnie. I tu jest o wiele bardziej prawdopodobne, że się jakieś fabuły czy anegdoty historyczne działy, no bo jednak Pomorze było niemieckie, no poza Gdynią wybudowano w 30 latach i wolnym miastem gdańskim, więc powiedziałem sobie, że zaraz, może to rzeczywiście tu. No więc już kilka tygodni przepisałem to na Lublin, jeszcze przyjeżdżając na dokumentację pewne rzeczy mnie zainspirowały, bo scena w kaplicy Trójcy Świętej była inną sceną w poprzednim scenariuszu, czy nie było sceny, no i zrobiłem też scenę przed Unią Lubelską, przed obrazem w galerii na zamku, ale to jest nie taka scena, tylko proszę pokazać, co my tu mamy w tym mieście ciekawego, tylko ta scena ma pewne swoje znaczenie dramaturgiczne. Bo tam jest na przykład Jan Łaski na obrazie, który już nie żył, jak Unia była podpisywana, ale Matejko uważał, że takie zasługi miał Łaski dla podpisania tej Unii, że go tam umieścił. Czyli została historia nieco sfałszowana, ale w dobrej sprawie. I to mi też, że to jest troszkę też film o tym, więc od razu to była taka metaforyczna scenka się robi przed tym obrazem. No i wiele rzeczy, no. Lublin ma takie ładne zaułki i tak jest niewyeksploatowany filmowo, bo przecież tu nawet jak kręcono jakieś filmy, to najczęściej Lublin udawał albo Warszawę przedwojenną, albo jakieś inne Zamość, nie wiem, no coś różne to były jakby losy tego miasta. Natomiast Lublin jest tu Lublinem i pokazujemy i Zamek, i Grodzką, i Arki Diakońską, i na Zielonej dużo kręciliśmy też. Więc to, co było ważne, to wszystkie landmarki, jak to się mówi, to najważniejsze, lubelskie zabytki są w tym mieście, ale nie dlatego, nie z powodów jakby turystyczno-przyrodniczych, tylko że jest to pewnego rodzaju akcja. Mało tego, robiliśmy z drona dużo zdjęć, bo Stare Miasto Lubelskie jest bardzo fotogeniczne, bo jest zwarte, więc te trzy wieże są właściwie można objąć w jednym kadrze, co się rzadko zdarza. Nie ma tak ani w Krakowie, no już nie mówiąc o Warszawie, która jest ma sztuczną starówkę. Także dużo takich, chcieliśmy, żeby to było malownicze z jednej strony. Lublin wychodzi naprzeciw o tyle, że rzeczywiście tu się tyle buduje. Jak ja przyjechałem pierwszy raz po latach w 2012, to zobaczyłem, jaki jest skok przez te 10 lat, kiedy byłem poprzedni raz i jak dużo się zmieniło. I to w ciągu tych 4 lat też się bardzo dużo zmieniło. Powstały luksusowe hotele, kawiarnie, bo takim miastu się należy. No to jest bardzo duże miasto z dużą ilością młodych ludzi, bo tu jest tyle uniwersytetów, jak nigdzie w Polsce chyba. A ja, ponieważ moje dzieciństwo spędzałem w Lublinie w latach 60., to z wielką radością taką spłaciłem jakby dług tego sielskiego dzieciństwa, bo rzeczywiście bardzo się tu dobrze czułem i nie mogłem przeboleć, jak rodzice się postanowili przeprowadzić do Łodzi, do innego teatru. Nigdy tego nie rozumiałem, ale no tak było. Więc 6 lat tutaj było, rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze wspominam, mieszkając przy Alejach Racławickich. Między Puławskiego chyba Legionów. Lublin jest tak się i brat jest tutaj w obrębach murów. Widzi się te trzy bramy, Trynitarską, Grodzką i Krakowską, to już się tego nie zapomni. I to na pewno to dało mi takie, że tutaj tu jest, na którą stronę ustawię kamerę, to jest ładnie. To też jest pewien filmowy warunek taki. No to, tak też było też jak w Krakowie, jak kręciłem Vinci. Że tam w obrębie Plant to całe to miasto jest ładne. I ta Volta jest takim Vinci, tylko zamiast Krakowa jest Lublin, a zamiast facetów dziewczyny. To jest, tak sobie pomyślałem, że, że ciekawiej się patrzy na dziewczyny może niż na facetów, które robią w konia drugiego faceta. Oczywiście też są, no, jest coś takiego, że jak się przyjeżdża do miasta jak Lublin, które jest jeszcze nie zepsute ilością filmów robionych, to ludzie są bardziej ciekawi, otwarci, są przyjemnie nas przyjmują, są bardziej wyrozumiali. No przecież myśmy tu sparaliżowali miasto przez jeden dzień niechcący, no bo tam trzeba było to kręcić, a nie było innego wyjścia. Więc to na pewno w Warszawie by było, czy w jakimś mieście, które już ma tych filmów sporo, było trudniej. Nie mówię już, że nie mielibyśmy tak, no, wszędzie wszystkiego blisko, więc to jest też zaleta. To właściwie można być piechotą wszędzie dojść. No potem kręciliśmy na dworcu, no to trzeba było dojechać. Ale tak, to właściwie wszystko był dystans taki pieszy. Tu jest troszeczkę cieplej chyba niż w innej części Polski. Tak mi się wydaje. Znaczy ja pamiętam te z dzieciństwa, że to były lata, były cieplejsze niż potem mieszkałem w Łodzi czy w Warszawie. Może tak, może zmienił się klimat. Oczywiście, że też są, no, lokalne miejsca takie, które, no, Teatr Stary, w którym robimy ten wywiad, no, gdyby nie to, że mnie zaprosiła dyrekcja, młoda dyrekcja Teatru Starego do zrobienia sztuki Makia, to pewnie te związki z Lublinem nie byłyby tak częste i nie pojawiałby się to tak często. I to, że mi w końcu zaproponowano, a może bym coś zrobił dla Lublina, to pewnie też z tego się też wzięło, także to jest zasługa Karoliny Rozwód, która to prowadzi świetnie, ten imprezaryjny teatr.
Skoro padło nazwisko Matejki, to przypomnijmy, że on bierze odpowiedzialność za to, jak my sobie dzisiaj bardzo rzeczy wiele wyobrażamy, bo ponieważ aparatów fotograficznych wtedy nie było, zapraszało się malarzy. Tak się zastanawiam, czy masz takie poczucie odpowiedzialności, że dzięki twojemu patrzeniu na pewne sprawy, na pewne fragmenty miasta, na pewne relacje, na pewne historyczne wydarzenia zapamiętamy sobie i będziemy mieć skojarzenia takie, jak Machulski nam zostawił.
Rzeczywiście dla niektórych widzów, bo oczywiście nie wszyscy widzowie się tym interesują, ale ja bym chciał spowodować, żeby po obejrzeniu Wolty niektórzy widzowie, a najchętniej młodzi, skoro czegoś nie wiedzą, żeby sobie sięgnęli, jak to tam naprawdę było z królem Kazimierzem Wielkim, czy Henrykiem Walezjuszem, czy jak nasi szwoleżerowie, co to był za wyczyn, że zdobyli w 8 minut, zdobyli wąwóz Somosiery, co było wtedy wydarzeniem niesamowitym i tak najtańszą kampanią napoleońską, bo inaczej, gdyby nie ta bezprzykładna szarża, to by to trwało tygodniami i straty poszłyby w tysiące, a tak, no, wprawdzie to byli polscy szwoleżerowie, no, ale zginęło ich kilkunastu plus ranni, więc takie rzeczy są wplatane w to. Potem wojna w Hiszpanii domowa, gdzie polska brygada Dąbrowszczaków nie tylko walczyła z frankistowską Hiszpanią, ale też robiła takie rzeczy, które nie są zbyt chwalebne. I to o tym też mówię, ale jednocześnie mój bohater, który przez przeszłości pradziadek mojej bohaterki, którego gra Tomek Kot, jest tam, zachowuje się fajnie w tej historii. I w ogóle w tych epizodach historycznych małych to właśnie gra Tomek Kot, Robert Więckiewicz, Antoni Pawlicki czy Bartek Porczyk. Więc starałem się, żeby te role cameo obdarzyć nimi ludzi, którzy są jakoś tam znani. No, żeby to jest taki też żart w żarcie. A główną rolę gra Andrzej Zieliński i partnerują mu dwie piękne aktorki, Olga Bołądź i Aleksandra Domańska. Sekunduje jej Michał Żurawski. Gra też Jacek Braciak. Staram się zawsze obsadzać aktorów, którzy pasują do roli, a niekoniecznie w danym momencie mają najwięcej kliknięć w internecie, że są popularni, bo jakaś reklama wyszła akurat, bo potem się ogląda taki film po latach i nie wiadomo, dlaczego ktoś tam gra, a to zostaje, więc lepiej, żeby pasowali.
Pomyślałam też o Prusie, kiedy szłam na to nasze dzisiejsze spotkanie, którego Lublin, Nałęczów bardzo inspirowały. Nie tylko tu pisał, ale też pewne osoby umieszczał w swoich dziełach. A Prus to jest twój autor, no to jest, prawda?
Oczywiście, to jest mój ulubiony autor polski, no, taki największy. Co z tego, że XIX-wieczny? Do tych książek jego mogę wracać co chwilę. Mało tego, tu chyba Lubelska Oficyna Wydawnicza wydaje teraz taką bardzo poszerzoną edycję wszystkich dzieł Prusa. Już się na to ostrzę sobie zęby, bo coś takiego powinno być. W filmie Ile waży koń trojański specjalnie przeprowadziłem moją bohaterkę Ilonę Ostrowską obok grobu Prusa na Powązkach, tego Serce Serc, tak? To jest, no bo chciałem to, żeby gdzieś zostało To są takie małe rzeczy, które ja lubię wprowadzać do filmu, które mogą być niezauważone za pierwszym razem, ale czasem, ale są. Lepiej, żeby były takie inkrustowane czymś, co ma znaczenie, niż no, tak przypadkowe wszystkie.
Z tym naznaczeniem to jak Matejko. On też lubi wprowadzać swoją twarz gdzieś do obrazu.
Będą moje ręce w tym filmie, które zamykają na kłódkę Henryka Walezego, bo polscy dworzanie bali się, że on naprawdę daje im nogę któregoś dnia i zamykali go w sypialni. Ale przeoczyli, jak to Słowianie, przeoczyli drzwi kuchenne do ogrodu i przez tą furtkę oni czmychnęli, ci Francuzi. To było, no niestety tak to się stało, no bo już na niego już czekała korona we Francji, więc wolał tam chyba raczej.